Napijesz się trochę tej herbaty z malinami?
Z wielką przyjemnością, a ja akurat poproszę z miodem.
Proszę bardzo, do wyboru. Herbata z miodem też jest. Krzysztof Zieliński w studiu.
Dzień dobry.
Dokładnie za dwa dni, w poniedziałek 15 grudnia, obchodzimy Dzień Herbaty. Dlatego proponuję herbatę, a nie kawę. Herbata to jedna z najczęściej pijanych używek na świecie. Od wieków ceniona jest nie tylko ze względu na smak i aromat, ale również na swoje właściwości zdrowotne. Często szukamy różnych herbat zielonej, białej i innych.
Zapominamy o tym, traktując herbatę właśnie jako codzienny napój, który gasi pragnienie, że ona naprawdę ma bardzo ważne walory zdrowotne. W liściach herbaty kryje się bogactwo polifenoli, zwłaszcza katechin, które mają silne działanie antyoksydacyjne, chronią organizm przed wolnymi rodnikami i wspierają procesy regeneracyjne. Regularne picie herbaty, zwłaszcza zielonej, wiąże się z poprawą pracy układu sercowo-naczyniowego, obniżeniem poziomu złego cholesterolu LDL, a także z lepszą gospodarką cukrową organizmu. Badania wskazują również, że składniki obecne w herbacie mogą wspomagać funkcje poznawcze i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich na przykład jak właśnie Alzheimer. Herbata czarna wykazuje właściwości pobudzające, wspiera koncentrację i poprawia zdolności intelektualne. Dlatego studenci pijcie czarną herbatę. Z kolei herbata biała, najmniej przetworzona, zachowuje szczególnie wysoką ilość antyoksydantów, co czyni ją napojem o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych i, to jest niezwykle ważne, odmładzających. Picie herbaty wspiera także układ pokarmowy, ułatwia trawienie, pobudza metabolizm i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Co więcej, niektóre odmiany herbaty, jak zielona matcha, charakteryzują się wysoką zawartością L-teaniny, która w połączeniu z kofeiną daje efekt delikatnego pobudzenia połączonego z uczuciem relaksu i skupienia. Nie sposób nie wspomnieć także o działaniu herbaty na odporność. Związki bioaktywne obecne w liściach wspierają naturalną barierę ochronną organizmu i pomagają walczyć z infekcjami. Wspomniana na samym początku naszego spotkania herbata z miodem, idealna rzecz. Warto więc traktować herbatę nie tylko jako napój towarzyszący chwilom relaksu czy odpoczynku, ale jako sprzymierzeńca zdrowia, który odgrywa ważną rolę w diecie współczesnego człowieka.
Na pewno się nie pomylę, kiedy powiem, że ta nasza ludzka przygoda z herbatą rozpoczęła się w Chinach, ale przypomnij jej historię.
Masz absolutną rację. Uprawa herbaty rozpoczęła się właśnie w Chinach, prawdopodobnie w regionach południowo-zachodnich tego kraju, w okolicach prowincji Yunnan, a tradycja ta sięga naprawdę tysięcy lat wstecz. Legenda mówi, że w 2737 roku przed naszą erą, to jest prawie, słuchaj, 5000 lat, cesarz Shenong przypadkowo odkrył jej właściwości, gdy liście krzewu herbacianego wpadły do wrzątku, w którym przygotowywał jakiś inny napój. Z czasem herbata zyskała status nie tylko napoju, ale także elementu filozofii życia i duchowości, zwłaszcza w kontekście praktyk buddyjskich, które wykorzystywały herbatę jako wsparcie medytacji. Pierwotnie herbata była traktowana jako roślina lecznicza, świeże liście żuto lub sporządzano z nich gęste wywary. Z biegiem czasu opracowano techniki suszenia i fermentacji liści, co nadało napojowi bardziej subtelny smak. Około 8 wieku naszej ery jej picie stało się bardzo popularnym napojem, wręcz rytuałem. Oczywiście mówimy o Chinach. I właśnie z tego kraju herbata zaczęła przenikać do sąsiednich krajów Azji. Najpierw do Japonii, gdzie około 9 wieku naszej ery mnisi buddyjscy sprowadzili ją jako wsparcie dla swoich duchowych praktyk. Z biegiem lat w Japonii ukształtowała się cała ceremonia parzenia herbaty Shanoyu, która do dziś stanowi element kultury narodowej. Tak oto herbata, początkowo lokalny napój Chin, stała się produktem o charakterze międzynarodowym, który zdobył cały świat.
A jak wygląda historia wchodzenia herbaty na rynki europejskie?
Herbata tak naprawdę właśnie na naszym kontynencie pojawiła się stosunkowo późno. Zresztą kiedyś mówiliśmy o kawie. Dopiero w wieku XVII, w czasach wielkich odkryć geograficznych. Pierwsze dostawy sprowadzone zostały przez Portugalczyków, którzy dzięki swoim koloniom i kontaktom handlowym w Makau i w Indiach mieli dostęp do azjatyckich towarów. To właśnie portugalska księżniczka Katarzyna Braganza, która w 1662 roku wyszła za mąż za króla Anglii, Karola II, przywiozła do Londynu zwyczaj picia herbaty i uczyniła z niego dworską modę. Była bardzo popularna i lubiana wśród ludu ta księżna. Dla jej upamiętnienia miejscowości koło odebranego Holendrom Nowego Amsterdamu na kontynencie północnoamerykańskim, dzisiaj Nowego Jorku, zwano Queens. Dziś jest to jedna z dzielnic miasta. Także jak się okazuje, te paralele są bardzo ciekawe. Wkrótce herbata stała się symbolem luksusu i prestiżu, dostępnym jedynie jednak dla arystokracji i bogatych kupców. Holendrzy i Brytyjczycy szybko podjęli rywalizację o kontrolę nad handlem tym towarem. Kompania wschodnioindyjska sprowadzała herbatę na masową skalę, co stopniowo obniżało jej cenę i czyniło ją jeszcze bardziej dostępną dla szerszych warstw społecznych. W Anglii rozwinął się zwyczaj popołudniowego picia herbaty, ten słynny afternoon tea, zapoczątkowany w 1840 roku. I znowu się tu pojawia kobieta przez Annę księżną Bedford, która do dziś stanowi symbol właśnie brytyjskiej kultury. A jak to wyglądało? Otóż pewnego dnia księżna Bedford, Anna, znudzona przerwą między lunchem a obiadem, a przypomnę, że w XVIII wieku i na początku wieku XIX obiad był spożywany późną porą, między 19 a 20, więc to naprawdę właśnie w naszych realiach prawie kolacja, kazała sobie podać imbryk herbaty i lekką przekąskę. Tego rytuału swojego zaczęła zapraszać przyjaciół, a że była przyjaciółką królowej Wiktorii i pełniła funkcję damy dworu królowej, wkrótce cała arystokracja przyjęła ten zwyczaj. We Francji z kolei herbata również szybko zdobyła popularność, ale tam rywalizowała bardzo mocno z kawą i czekoladą. Natomiast w Rosji herbata trafiła nieco inną drogą, nie morską, ale właśnie lądową, karawanami przez jedwabny szlak. Pierwsze oficjalne dostawy z Chin dotarły do Moskwy w XVII wieku, a rosyjski samowar w czasach oczywiście późniejszych stał się ikoną narodowej tradycji herbacianej. Warto też pamiętać, że herbata miała także wymiar polityczny i ekonomiczny. W XVIII wieku w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej doprowadziła do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii, Boston Tea Party z 1773 roku, które stało się symbolem sprzeciwu wobec polityki podatkowej Londynu i zapowiedziało rewolucję amerykańską i powstanie Stanów Zjednoczonych.
A jak wyglądała z kolei historia pojawienia się herbaty w Polsce? Z jakiego kierunku do nas dotarła? Zachód czy wschód? Mamy takie, a nie inne położenie.
Do Polski herbata trafiła także w XVII wieku, ale początkowo jako rzadkość i egzotyczna nowinka, przywożona głównie z kierunków zachodnich, ale także przez kupców wędrujących szlakami handlowymi z Rosji, więc można by powiedzieć, to położenie miało także swój wpływ na to, skąd do nas przyszła herbata. Pierwsza pisana informacja o herbacie w Polsce pochodzi, znowu mamy wreszcie jakąś datę, z listu napisanego w 1662 roku przez króla Jana Kazimierza do jego żony Ludwiki Marii Gonzagi. Była ona z pochodzenia francuską i wprowadziła na dworze zwyczaj picia herbaty. W liście Jan Kazimierz zapytuje o sposób parzenia herbaty i ilość cukru, ponieważ chce spróbować. Polacy w tamtych czasach to zdecydowanie kawosze. Herbatę traktowano ją raczej jako zioło. Zalecano ją nawet, słuchaj, to jest niesamowite, stosować ją do płukania ust po wymiotach wynikających z pijaństwa. Wzmianki o jej obecności znajdujemy także w pamiętnikach, na przykład Jana Andrzeja Morsztyna i Jana III Sobieskiego. Królowa Marysieńka, żona Sobieskiego, była wielką miłośniczką tego napoju i to właśnie ona miała przyczynić się do jego popularyzacji w kręgach dworskich. Początkowo herbata była bardzo droga i dostępna wyłącznie dla magnaterii oraz najbogatszej szlachty. W XVIII wieku herbata zaczęła trafiać do coraz szerszych kręgów społecznych. Rejestry kubieckie mówią, że w XVIII wieku na terenie I Rzeczpospolitej kawy sprowadza się 470 tysięcy ton, a herbaty zaledwie 19 ton. No jednak rzeczywiście byliśmy kawoszami. W XIX wieku herbata stała się napojem codziennym, choć nadal była traktowana jako symbol elegancji i dobrego smaku. W dworkach szlacheckich podawano ją w specjalnych serwisach porcelanowych, bardzo często sprowadzanych z Dalekiego Wschodu. W tym okresie pojawiły się także pierwsze herbaty aromatyzowane, a sam rytuał picia herbaty stał się elementem życia towarzyskiego. Dopiero w XX wieku, dzięki upowszechnieniu handlu i radykalnemu spadkowi cen, herbata stała się jednym z najpopularniejszych napojów w Polsce.
A dlaczego w Europie na herbatę mówimy tea, no bo to jest tak z angielskiego, inne języki też to przyjęły, a w Polsce przyjęto określenie herbata. Tylko u nas ta nazwa nie trzyma się tej wersji tea.
W połowie XVIII wieku pojawiło się dzieło Benedykta Chmielowskiego, Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej Stiencyi Pełna, coś a la encyklopedia współczesna, gdzie herbata została właśnie nazwana herbatea. Prawdopodobnie w tym czasie zaczyna kształtować się obecna nazwa właśnie herbaty, która jest w naszym kraju zlepkiem łacińskiego słowa herba, oznaczającym ziele, zioło, i ta, czyli właśnie ówczesna nazwa obowiązująca w całej zachodniej Europie. Jest to ewenement na skalę światową, ponieważ Polska, ale także Litwa i właśnie zachodnia Białoruś, czyli dawna pierwsza Rzeczpospolita, używają słów innych niż mające swoje źródło w różnie czytanym chińskim słowie cha. Tam, gdzie herbata docierała drogą lądową, czyli właśnie do Rosji, utrwalił się twarda wymowa cha, czyli mamy ten rosyjski czaj. Z kolei kraje posiadające głównie herbatę sprowadzaną drogą morską używają nazwy z południowych Chin, gdzie słowo ha, cha wymawiane było miękko i dało początek nazwie właśnie tea.
Proszę bardzo, ile się można dowiedzieć historia, nawet z takiego źródła słowu powstawania tej właśnie nazwy. Obecnie pije się w Polsce dużo herbaty. Zużycie herbacianego suszu w naszym kraju to około 1 kg na osobę rocznie, co daje nam 4. miejsce w Europie i 8. na świecie. Wyprzedzamy takie herbaciane kraje jak Japonia.
Aż zaskoczona
jesteś, nie?
Sposób
w to uwierzyć. Czy Chiny, no to już zupełnie. Choć od lat 90. ubiegłego wieku dostępnych jest coraz więcej herbat różnych rodzajów, naszą ulubioną jednak nadal pozostaje herbata czarna. Najchętniej pijemy ją z cytryną i cukrem i chyba taki sposób możemy nazwać naszym tradycyjnym polskim stylem. Parzyć herbatę w imbryku czy podawać herbatę w saszetce, bo to jest następny
imbryk,
problem.
Zdecydowanie imbryk. Saszetkę sobie odpuśćmy, tam różne rzeczy w środku mogą być tej saszetki.
A więc życzymy dziś Państwu dobrze zaparzonej herbaty na śniadanie i zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia.